Kojarzymy ją głównie z burzliwą historią, Fidelem Castro, Che Guevarą i cygarami. Jednak to znacznie więcej dla naszego gościa. To z jednej strony miejsce przerażające systemem, biedą, sposobami ludzi radzenia sobie z tamtejszą codziennością, ale to także kraj zadziwiający historyczną wyjątkowością, mocą, kultury i pięknem przyrody. Dziś zabieramy Państwa w podróż po gorącej jak wulkan Kubie. Dzień dobry, Jarosław Gołofit, Agata Zalewska. Zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Z pasji podróżnik i fotograf, a z zawodu coach i szkoleniowiec. Celem jego podróży jest badanie innych miejsc, rozmowa z ludźmi, poznawanie ich życia i świata, dzięki czemu znalazł się między innymi w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Tajlandii i Chinach. No i właśnie, ale także na Kubie. Gościem Radia Lublin jest dziś Michał Litwin. Cześć, Michale.
Cześć, witaj.
Czy to prawda, że na Kubie można spotkać Fiata 126P?
Fiat 126P na Kubie występuje w znacznie większej ilości niż obecnie w Polsce. Myślę, że nawet dziesięciokrotnej.
No właśnie, bo to chyba taki, rzeczywiście, tam chyba na Kubie są same zabytkowe auta, prawda?
Tam są z auta zabytkowe, myślę, że w 80%. Występują z nowoczesnych jakieś furgonetki, ale głównie rzeczy, które tam pozostały po Amerykanach, plus jakieś dary od krajów socjalistycznych w czasach, kiedy to imperium było potężne. Między innymi maluchy.
No i co tam cię przywiało akurat w tamte rejony dla Polaka? No właśnie, trochę taki wehikuł czasu i powrót do przeszłości.
Zgadza się. Ja tam odkrywałem dużo wspomnień z czasów mojego dzieciństwa, ponieważ komunizm się zakończył u nas, kiedy miałem 10 lat. Pewne fakty, pewne wydarzenia, pewne rzeczy związane z codziennością, o których zupełnie zapomniałem. To miejsce mnie przyciągnęło dlatego przede wszystkim z przyczyn praktycznych. Ja uczyłem się hiszpańskiego i chciałem się spróbować, więc sobie założyłem, że na miesięczną podróż pojadę do jakiegoś kraju hiszpańskojęzycznego. Miałem kilka opcji i znalazłem coś takiego, gdzie mogę pojechać sam i czuć się bezpiecznie, bo to jest niestety...
To nie łatwiej było wybrać Hiszpanię i nie bliżej?
Za blisko. Jednak zdecydowałem się Europę odłożyć na czasy emerytury, wtedy sobie pojeżdżę po tej okolicy. A teraz póki co, jeszcze przed pandemią, to było przed pandemią, zdecydowałem się pojechać najdalej jak się da. Myślałem o Meksyku, bo tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Myślałem o Kolumbii, myślałem o Peru, ale zdecydowałem się na Kubę, ponieważ była i przez, jeśli chodzi o przestrzeń taka do ogarnięcia w ciągu tego miesiąca, przynajmniej z wierzchu, była bezpieczna, bo to jest taka efekt uboczny ustroju komunistycznego. Niestety, że jest bezpieczniej niż w innych krajach południowej Ameryki. Tam jest niestety z przestępczością bardzo różnie. No i mnóstwo ciekawych miejsc i wyjątkowe miejsce historycznie, ponieważ Kuba w czasach kolonialnych dla tej kolonii hiszpańskiej, hiszpańskojęzycznej, była swojego rodzaju stolicą tego gigantycznego imperium, gdzie wszystkie handlowe okręty zjeżdżały, były reorganizowane i dopiero stamtąd odsyłane do Hiszpanii. To spowodowało, że tam przez setki lat wybudowała się arcybogate miasta, arcybogata kultura i bardzo wyjątkowe miejsce. Także ja byłem ciekaw tego miejsca, które również architekturą poraża, którą ja bardzo lubię w zwiedzaniu. O co w Amerykach obu jest niełatwo, a tam jest to wyjątkowo bogate.
No właśnie, ale rzeczywiście dla Polaka podróż do takiej komunistycznej, do takiego komunistycznego państwa, na taką komunistyczną wyspę, no to było rzeczywiście coś takiego dziwnego, bo wydawałoby nam się, że tego ustroju już nigdzie nie ma, a szczególnie na zachodzie. A tutaj spotykasz się z kartkami, bo tak to wszystko wygląda, tak jak u nas i z papierem toaletowym, który jest tam ponoć luksusem, jak czytałam.
Zgadza się. Ja bardzo dużo rzeczy, które wspominam ze wczesnego dzieciństwa, czy z późniejszych dowcipów, tam spotykałem. Na przykład gigantyczne sklepy z pustymi półkami i sklep, w którym nie ma nikogo, ale jest 6 osób z obsługi, które tam umiera z nudów. Były te maluchy, były takie rzeczy jak na przykład braki pewnych rzeczy, które już traktujemy jak oczywiste. Ja często wspominałem, jak byłem małym dzieckiem, to wszyscy mieli chusteczki do nosa z materiału, prawda? Je się prasowało i nosiło w kieszeni i tak dalej. To były takie rzeczy. Ja pamiętam też jako dziecko coś takiego miałem i zapomniałem w ogóle o istnieniu czegoś takiego, dopóki nie siedziałem sobie właśnie w Hawanie i starszy panowie taksówkarze stali i wyciągają te chusteczki, tam używają, chowają. Ja sobie myślę, mój Boże, jakie wspomnienie na drugim końcu świata takiego drobnego szczegóła. I takich rzeczy było mnóstwo. No i również tych poważnych. Ja tam jechałem z pewną obawą, ale wiedziałem, że Kuba z przyczyn ekonomicznych, żeby w ogóle
przetrwać. To jest zderzenie z biedą, niesamowitą biedą, bo ludzie zarabiają, no z tego co przeczytałam, to oni chyba mają w przeliczeniu na polskie to jakieś 100 zł na miesiąc, plus te kartki żywnościowe.
Zgadza się. Tam co było czymś zaskakującym, jak przygotowywałem się do podróży, odkryłem, obowiązują dwie waluty. Jest waluta dla turystów. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa. CUC miała skrót. Cook, oni na nią mówili. I jest waluta lokalna, której nie wolno używać, ale w praktyce się używa, bo często wydadzą resztę, na przykład w tej walucie lokalnej. I to różnica między nimi, i są dwie ceny wszystkiego, dla turystów i dla lokalnych. Mniej więcej 20 razy droższe jest dla turystów. I później po jakimś czasie nauczyłem się, że jeśli nie mówią kuk, że to kosztuje tyle i tyle kuk, to prawdopodobnie mają na myśli tą walutę lokalną, tą mniejszą, czyli można taniej to kupić jednak, że jednak w rzeczywistości dwie waluty są w użytku. Formalnie, zgodnie z prawem, turysta może korzystać tylko z tej dla turystów. Ale w rzeczywistości można było korzystać z nich dwóch. Ale także właśnie, o taki absurd.
Tak, ale takie systemy komunistyczne też generują taką rzecz, że się wszystko obchodzi. Zaczynamy
kombinacje natychmiastowe rodzi.
Ty jako turysta też już musiałeś w ten sposób funkcjonować, nauczyłeś się w ten sposób funkcjonować, żeby obchodzić właśnie pewne niedogodności.
No trzeba było. Ja może jako przykład podam to, że poszedłem na dworzec, zaraz wrócę do tego tematu waluty, bo to też bardzo ciekawe.
Jasne.
Ale chciałem podać jako przykład coś takiego. Chciałem z pewnej miejscowości pojechać do innej miejscowości na jednodniową wyprawę. Udałem się na dworzec PKS, nazwijmy go tak, i widzę, że jest jeden pan z takim poczuciem wyższości, który sprzedaje bilety i tak dalej. I się pytam go o bilety tu i tu. A on mówi, nie ma biletów, absolutnie wyprzedane wszystkie. I patrzy na mnie z takim poczuciem wyższości. Ja już byłem tam na tyle długo, że wyczułem, że należy pójść w to samo miejsce, gdzie inny pan będzie, o innej porze. Poszedłem, była pani, bilety były do kupienia i tak dalej, i tak dalej. Także tam kombinacje po prostu wymusza rzeczywistość. Tam się jest to tak zorganizowany, taki kraj, że...
No tak jak u nas chyba było.
Tak było u nas. Że to, że kombinujemy i to, że nam pozostało to w krwi, nawet 30 lat po zakończeniu tego, jeszcze myślę, że jako narodowi, to wynika z tego, że ta rzeczywistość po prostu tworzyła kombinacje.
A ty się tam... Tak? Bo chciałeś jeszcze tak powrócić do...
Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, o tej walucie, że ja pamiętam, że w pierwszych dniach poszedłem na targ. Pan mi mówi bodajże, że płacę 2, bo tam kupowałem jakieś coś do jedzenia, nie pamiętam. I ja mu to 2 podaję w tej walucie dla turystów. I zobaczyłem jego uśmiech taki rozpromieniający i oczy mu się powiększyły. I tak się zacząłem nad tym zastanawiać, czy ja dobrą walutę mu dałem, chociaż nie miałem prawa w tej lokalnej operować. Potem się okazało, że tak, że jeśli oni nie mówią kuk po prostu, tylko mówią pesos, no to znaczy, że należy spróbować walutą lokalną. I się płaci 20 razy taniej, także to jest rażąca różnica. A jeśli już mówią kuk, to znaczy kuk, czyli to waluta dla turystów. Także tak było.
Ty się tam zatrzymałeś właśnie u kogoś, u jakiejś rodziny kubańskiej? Czy byłeś w hotelach, hostelach? Jak to wyglądało?
Tam system pozwolił na... prywatny handel turystyczny.
To samo stwierdzenie mierzi.
Prawda? Tam kilka lat wcześniej, dosłownie przed moim przybyciem, pozwolono na wynajmowanie pokojów dla turystów osobom prywatnym. Oczywiście formalnie to było tak obudowane i tak pilnowane, że ci ludzie byli, przykładowo, przyjeżdżam do jakiegoś mieszkania, pierwsza rzecz, jaką robią, dosłownie w pierwszych minutach, dają mi dokument do wypełnienia, który już sami wypełniają, bo muszą mieć ten dokument gotowy w przypadku kontroli. Bo by przyszła jakaś kontrola państwowa, jest turysta i ten dokument jest niewypełniony na przykład, albo niezłożony gdzieś, mają ogromne problemy. Byli przerażeni takimi rzeczami. W każdym razie, wracając do tematu, kilka lat wcześniej pozwolono na wynajem pokoi dla ludzi i pozwolono na transport. Także było też bardzo dużo prywatnych samochodów, bądź takich firm, bądź stowarzyszeń ludzi, którzy organizowali transport. Kontakt między tymi wszystkimi rzeczami, między tymi wszystkimi mieszkaniami i transportowymi sprawami, to odbywał się na takiej zasadzie, że załóżmy kończyłem pobyt w Hawanie i mówiłem, pytał mnie nawet właściciel, a gdzie jadę teraz?
Nie ma takich firm transportowych? Nie ma jakichś busów dla turystów?
Busy dla turystów są, owszem. Aha. I to, co ciekawe, są busy dla osób lokalnych, które wyglądają tak jak nasze PKS-y w latach 80-tych, 70-tych prawdopodobnie i są tylko i wyłącznie dla turystów lepszej jakości i tak dalej. Coś okropnego, makabrycznego, ale tak to było zorganizowane w tamtych czasach. Można było się również autobusami przemieszczać i czasami się przemieszczałem autobusami. Były one w normalnych cenach, ale najczęściej szukałem tych przejazdów prywatnych, gdzie zawsze wsiadałem, byli tam inni Europejczycy, jacyś samochód pełny, jechaliśmy z miejscowości do miejscowości w jakiejś tam cenie. A najprościej było, jestem załóżmy w Hawanie, do osoby, u której wynajmuję pokój, pytam, że o, jadę tam i tam teraz, czy możecie mi pomóc w znalezieniu lokum. I oni pomagali. W pewnym momencie spotkałem ludzi z Europy, którzy już byli kolejny raz na Kubie i dali mi swój kontakt i on był lepszej jakości, lokale i tańsze. Także awansowałem po kilku dniach. Udało mi się awansować do lepszych lokali, lepszej jakości i w lepszych cenach. No bo ja byłem w innej grupie akurat tych połączonych ze sobą w różnych miejscowościach. Miejsc do wynajęcia, transportowych i tak dalej, i tak dalej. Ludzie współpracowali ze sobą, choć się nigdy w życiu nie spotkali, ale mieli do siebie telefony. Jeśli turysta chciał jechać do miasta A, to tutaj oni mieli kontakt do miasta B, do miasta C.
Tam podobno ta społeczność jest rzeczywiście bardzo ze sobą zżyta i przez ten system to w ten sposób działa, że oni wszyscy się i nawzajem odwiedzają i pomagają sobie w takich krytycznych momentach.
Zgadza się.
Gościem Radia Lublin jest podróżnik i fotograf Michał Litwin, z którym odwiedzamy kraj pełen absurdów. Na Kubę wracamy za kilka minut.